W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.
Witam Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Dzisiaj moim gościem pan Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry i niezmiennie witam Państwa Krzysztof Chmielnik.
No tak. Jak zanim przejdziemy do cotygodniowego mówienia, spytam o krótką refleksję na temat tegorocznego winobrania. Podobno jest bardziej winne i mniej badziewne.
Tego tak do końca nie jestem mniej w stanie stwierdzić. Natomiast sam fakt usunięcia sceny z okolic ratusza ponoć jest bardzo na korzyść winiarzom, którzy swoje winne specjały mogą
w ciszy,
może nie tyle w ciszy, ale są w stanie dogadać się z potencjalnymi klientami, tudzież zainteresowanymi. No i z innych ciekawostek to wczoraj moja latorośl wyciągnęła mnie do wesołego miasteczka i dałem się wsadzić w taką maczugę, która trzepie ludźmi w lewo, w prawo i jeszcze dookoła i nie wiem jak to przeżyłem.
No, ale przeżył pan. Dobrze. Wracamy do obowiązków. W poniedziałek koronawirus, chociaż obowiązują obostrzenia przeciwepidemiczne i zasady ostrożności w przestrzeni publicznej. Czy obawiamy się nadejścia jesieni, czy nauczyliśmy się już żyć z koronawirusem? Jak pan sądzi? Pan prezydent Janusz Kubicki w tej kwestii doznał jakiegoś coming outu, zrewidował swoje sądy na temat...
Ja się zastanawiam, czy on nie puszcza oka przypadkiem do konfederatów.
No tak, bo mówi o korona ściemie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że dał cię wkręcić. To co, jesteśmy wkręceni, panie Januszu, w korona ściemę? Wierzy pan w te masońskie spiski?
Ja myślę, że przede wszystkim, że ta pierwsza reakcja, od której tak odżegnuje się prezydent Kubicki, była w pełni uzasadniona, dlatego że niewiele wiedziano o tym, a biorąc pod uwagę fakt, jakie były obrazki nam dostarczane z Włoch i one były prawdziwe, no to należało przedsięwziąć takie naprawdę drakońskie tutaj ograniczenia. Choć rzeczywiście wyśmianie pomysłu zakazów wychodzenia do lasu może być w tym kontekście dziś z tą wiedzą uzasadnione. Jednak co do zasady mam takie przekonanie, że świat wstrzymał oddech w kontekście koronawirusa, właśnie dlatego, że nie znał odpowiedzi na pytania i o ile był przygotowany na wiele innych scenariuszy, to na ten nie wiedział, więc najbezpieczniej było za słynnym już wystąpieniem byłej premier Ewy Kopacz, jak kwoka schować dzieci w domu.
Posłuchajmy, co sądzą o tej sytuacji nasi słuchacze.
Są winni, gdyby przestrzegali, na przykład odmawiali sobie wielu rzeczy. Mam dzisiaj pójść tam? Nie, nie pójdę. I tak dalej, i tak dalej.
Jest faktycznie problem, bo od początku były zalecenia, żeby nosić. Jeśli to nie byłyby zalecenia, kto miał ukarać? Jak to było tylko zalecenie? Jeśli to by były konkretnie przepis za nienoszenie 500 zł, czy 200, czy 800, byłoby inaczej.
Powiedzmy tak, jestem troszeczkę sceptyczny co do całej tej pandemii, choć koronawirusa rozumiem, że wie, że istnieje choroba. Bardzo mi się nie podoba sytuacja z maseczkami, z tym, że musimy je nosić.
Oglądałem turniej w piłce siatkowej i niestety, wie pan, z przykrością stwierdzam, że niektóre osoby, ważne osoby, lekceważą sobie sprawy maseczek. A wiceprezes piłki siatkowej, pan Czarnecki, spaceruje albo z maską na brodzie, albo w ogóle jej nie ma.
Katastrofa jest, mówimy o koronawirusie cały czas, a zapomnieliśmy o tym, co się tak naprawdę wokół nas dzieje z innymi chorobami.
Chciałam powiedzieć, że właśnie by nam było dużo łatwiej i lepiej żyć, gdyby każdy przestrzegał tam, gdzie powinien, nakładać maseczkę i po prostu nikogo nie narażać.
Pewnie te głosy nikogo nie zaskakują, bo tutaj mamy podział rozmaitych konceptów. Jest klan antymaseczkowy. Są ludzie, którzy są bardzo tym wszystkim przerażeni. Dzieją się dziwne rzeczy. Ja mam takie przekonanie, że jak w każdej nowej sprawie, nagle, ni stąd, ni zowąd, objawia się cała rzesza rozmaitych specjalistów, ekspertów, znawców i tak dalej, i tak dalej. dalej. Internet jest z jednej strony błogosławieństwem, bo dostarcza wielu informacji, a z drugiej strony jest przekleństwem, bo tam jest masę bzdur, bredni. Jak pan pamięta, kiedyś prowadziliśmy streamy na temat koronawirusa i sytuacja jest bardzo złożona i liczby, które są podawane, świadczą o tym, że ona jest dosyć różna, że w Polsce jest nieco inaczej jak we Francji, czy gdzie w tej chwili jest bardzo gwałtowny wzrost.
Przyrost, tak.
Przyrost tam jest 50 chyba bodaj, wczoraj sprawdzałem, 50 tysięcy aktywnych w Polsce, liczba aktywnych.
Z kolei prezydent Kubicki, wspominany tutaj przez pana redaktora, powołuje się na Białoruś i na tamtejszą statystykę, która jest zgoła odmienna.
Są głosy takie, które mówią, że statystyki nie są rzetelne i tak dalej. Jest w tej sprawie bardzo wiele głosów sprzecznych.
Ja mam takie wrażenie, wejdę w słowo, że w takich sytuacjach takiego zagrożenia jednak
lepiej być ostrożnym.
Mówimy o zagrożeniu globalnym. To przepraszam, ale ktoś musi tak jak na wojnie wydawać rozkazy i ktoś inny tak jak na wojnie musi się tych rozkazów, mimo że może mieć inną
swój
optykę
pogląd.
I swój pogląd, słuchać, dlatego że no, to jest taka podstawowa reakcja obronna. I tutaj jeśli ministerstwo, jeśli główny prawda, tutaj specjalista do spraw bezpieczeństwa w kraju, sanepid przedstawia jakiś scenariusz i obostrzenia i regulacje.
Trzeba się tego trzymać.
Trzeba się tego trzymać i tyle.
Choćby z ostrożności.
Trening obywatelski.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek na tapecie była Białoruś po sfałszowaniu przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W wyborach nastąpiły tam demonstracje. Polska nie uznała tych wyborów. Relacje ze wschodnim sąsiadem się zaostrzyły. Mówimy o politycznych. Pytaliśmy słuchaczy, jak powinna zachować się wobec kryzysu politycznego na Białorusi i Polska i czy mogą z niego płynąć zagrożenia dla Polski. W tak zwanym międzyczasie do Polski przyjechała pani Cichanouska.
To już po naszej audycji.
I po naszej audycji. Tak. Ale posłuchajmy,
audycja była forpocztą. Tak.
Ale posłuchajmy, co słuchacze sądzą o sytuacji na Białorusi.
My powinniśmy się zachowywać neutralnie i ostrożnie, a niestety się politycznie wtrącamy i tutaj tą część Łukaszenko ma rację i nawet opozycjonistka też dobrze powiedziała, że oni swoje sprawy powinni sami załatwiać.
To jest w ogóle dyplomacja. Trzeba, muszą być ludzie mądrzy, dyplomaci, wiedzieć co. Jak nie można udawać, że się nic nie dzieje. Jeżeli mamy podwórko i za płotem mieszka sąsiad i tam by się działy rzeczy takie dantejskie i tak dalej, że w każdej chwili coś mogłoby się z tego rozpętać, no musimy jakoś reagować.
Nie powinniśmy wychodzić przed szereg i zaogniać stosunków z sąsiadami. Takie samodzielne tam wojowanie szabelką to właśnie może skończyć się jakimś zaognieniem i konfliktem.
Słyszę u moich poprzedników zastraszający brak empatii. Oczywiście kwestią jest, jak pomagać. Dlatego w tej sprawie powinien być zawarty wyjątkowy konsensus, ja wiem jak trudny, pomiędzy rządzącymi a opozycją.
Pomagać trzeba, tak jak nam kiedyś pomagano. I trzeba zrobić wszystko, żeby ci biedni ludzie w końcu zaczęli żyć normalnie. A jeżeli chodzi o pana Putina i o jego cesarstwo imperialne, to nie takie cesarstwa upadały.
Trudno jest, tutaj wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jakby trudno jest na poważnie dawać rady i recepty, co zrobić w takiej sytuacji, ponieważ ja wyznaję taką zasadę, że my wiemy jakąś drobną cząstkę tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, tego, co się dzieje w relacjach rosyjsko-białoruskich, polsko-białoruskich, tych oficjalnych, tych nieoficjalnych. Część tych rzeczy jest kwestią związana ze służbami specjalnymi. Ja też nie mam jasnego obrazu, ale mam takie przekonanie, że z sytuacją na Białorusi, Białorusini powinni sobie sami przede wszystkim poradzić i w nich jest ten potencjał i wszelka pomoc z naszej strony powinna być pomocą bardzo wyważoną.
Jak najbardziej, bo tyle będą mieli wolności, ile sami jej sobie
nikt
wybrą.
Nie da,
natomiast reakcja Polski i świata w tej sprawie ma charakter jakby symboliczny. To znaczy tutaj chodzi o to, żeby Białorusini wiedzieli, że nie są w tym przekonaniu i dążeniu do wolności osamotnieni. Stąd również mam wrażenie, że te słowa premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy przekazuje klucze do domu białoruskiego, liderce opozycji, One są właśnie z jednej strony skierowane do narodu białoruskiego, który ma wiedzieć, że nie tyle Polska włącza się do walki z Łukaszenką, co po prostu możecie stąd również w spokoju pewne działania, swoje działania, suwerenne działania prowadzić. I jednocześnie Polska nie może zachować się inaczej niż popierać, mając na względzie naszą historię. Choć sytuacja Polski sprzed lat i obecna Białorusi, także uwarunkowania i związki z Rosją są diametralnie inne i diametralnie różne. Tutaj jednak przecież mówi się wprost, że protesty na Białorusi nie są protestami, dajmy na to, prozachodnimi i antyrosyjskimi, bo i kandydaci, którzy startowali w wyborach na urząd prezydenta, są za silnym związkiem z Rosją, piszą do Putina z więzień z prośbą o interwencję, więc tutaj mniej chodzi właśnie o te relacje, gdzie Białoruś w Europie, tylko po prostu o samą Białoruś i tutaj
ja uważam, że powinniśmy postępować w tej całej sprawie z pewnym, rzekłbym, politycznym cynizmem, bo z jednej strony mamy wspólną historię w gruncie rzeczy. Polska i Białoruś przez wiele stuleci to było to samo w gruncie rzeczy. Białoruś inkorporowała do Rzeczypospolitej. Takie postaci jak Moniuszko, jak Kościuszko w gruncie rzeczy byli Białorusinami, którzy przyjęli polską kulturę i właśnie wtedy Polska kształtowała sytuację na Białorusi i właściwie my od jakiegoś czasu nie mamy żadnej własnej strategii na temat Białorusi. Nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić. My nie mamy praktycznie biorąc żadnych relacji gospodarczych, a one są fundamentem czegoś. No próbujemy dzisiaj działać w sferze symbolicznej, ale ja nie życzę Białorusinom planu Balcerowicza i liberałów, którzy im zdemontują państwo, które nie należy do...
To jest ta druga strona medalu, ale o tym może następnym razem.
W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę pojawia się pomysł nowego prawa. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, utworzenie Rady Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa. Za tym projektem osobiście optuje pan prezes Jarosław Kaczyński, twierdząc, że trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Spytaliśmy słuchaczy, co oni sądzą o tej sprawie.
Nie pomyślałam, że ja tak szybko kiedykolwiek pochwalę PiS, ale naprawdę wielkie brawa. Rzeczywiście, żeby to się spełniło i naprawdę zwierzęta futerkowe nie są w tej chwili nikomu do niczego potrzebne.
Ludzie gdzieś tam jakieś zatrudnienie mają, hodują tam różne zwierzęta futerkowe, gdzie tam jakiś zbyt jest po prostu. No i tak z dnia na dzień ktoś chce im zabrać źródło dochodu i w ogóle co z królikami? Królika też pani tamta nie zje?
Przemysł futerkowy to jest wielka machina światowa. Domy mody i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że to po prostu nie przejdzie i nie uda się to, że to jest po prostu tylko kolejna próba. Ja bym zwrócił uwagę tutaj na nasz polski świat. Chodzi o konie w morskim oku, tak?
Jeżeli rozszerzamy tą naszą opiekę nad zwierzętami, to również musimy pomyśleć o koniach, które skaczą przez przeszkody, ścigają się w wyścigach konnych. Też byśmy je musieli oszczędzać w tym układzie, bo to jest rodzaj cyrku, tyle że nie w arenie.
Od około 15 lat wspólnie z tatą zajmujemy się handlem obornikiem od norek. Samego obornika od norek tutaj na terenie lubuskiego przewozimy w ciągu roku 6000 ton, więc to jest temat bardzo szeroki.
Nie wyobrażam sobie cyrku, jeśli chodzi o dzieci, młodzież, bez zwierząt stresowanych. No to będzie już wielka lipa, a nie cyrk. Zwierzę to była atrakcja, konik, tam jakiś misiu, no kiedyś były nawet lwy. Mi się wydaje, że bardziej chodzi o zwierzęta mówne, o zwierzęta futerkowe.
Przyznam się, że jestem nieco zakłopotany tą samą sprawą, bo chciałbym się wypowiedzieć w sposób dosyć radykalny, natomiast przyznam się, że ja nie mam kompletnie żadnej wiedzy, bo przyznam się, że ja nigdy nie byłem na terenie takich hodowli zwierząt futerkowych i nie wiem, co tam się dzieje. I mnie się wydaje, że te zwierzęta są równie nieludzko traktowane jak kury, jak świnie, jak krowy. W podobnych warunkach, jeśli one żyją w jakichś klatkach, to
to my właściwie mamy z pewnym takim globalnym problemem, a na dokładkę takie mam przekonanie, że my troszeczkę postępujemy tak nieco w pewnej logice jak filmów Disneya, to znaczy zwierzątkom przydajemy cechy ludzkie, a jednocześnie przy okazji dostajemy czegoś, co ja bym nazwał, przepraszam za kolokwializm, świrem ekologicznym, bo ja usłyszałem, że futra sztuczne są futrami ekologicznymi.
A tony dwutlenku węgla, które powstają przy ich produkcji, to jest inna sprawa. Kiedyś na ten temat rozmawiałem bodaj z posłem Jerzym Materną, który po tej pierwszej próbie wprowadzenia, czy zapowiedzi wprowadzenia tych zmian, również zaangażował się z kolei w obronę tej gałęzi przemysłu, ponoć bardzo dobrze w Polsce rozwiniętej. On mówił, że sam odwiedzał takie miejsca i mówił, jakie to jest skomputeryzowane, jakie to jest bezpieczne, humanitarne, no i tyle, że no jest to po prostu taka działalność. Ważna działalność dla wielu. Ja myślę, że tutaj właśnie w tej sytuacji skupiłbym się jednak na pewnym problemie natury politycznej, dlatego że w obozie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, skąd wypływa ten projekt, jest bardzo wielu zwolenników utrzymania dotychczasowych regulacji. Więc skoro tak, skoro jest wysuwany taki projekt ustawy, tak mocno polaryzujący również środowisko wewnętrzne, to czy to nie jest obliczone na pewien efekt polityczny również w ramach działań wewnątrz?
Sądzi pan, że to jest rodzaj balonu próbnego, że to się testuje Polaków i środowisko pisowskie na taki wypadek?
Zastanawiam się, czy ta sytuacja nie doprowadzi do wytrącenia być może niektórych środowisk albo polityków z tego obozu. Być może dojdzie do jakichś transferów i połączeń, choć trudno mi sobie wyobrazić sytuację, gdy tylko i wyłącznie z tego względu politycy PiS-u czy jakieś konkretne osoby byłyby aż tak zdeterminowane, żeby powiedzieć matce partii: koniec, basta, dość, odchodzę, bo futerkowce, prawda, będą żyły sobie teraz na wolności, a nie w
tak, ale
w
z futerkowcami mamy taką sytuację.
No, co nie zmienia faktu, że fakt, że Jarosław Kaczyński jest twarzą tego projektu, że tak jak powiedziałem, jest to, już było widać wcześniej, jak bardzo to w tym środowisku również, gdzie są i myśliwi, przecież to ta cała...
No tak. Duża grupa wyborców,
którzy no, ten przemysł okołozwierzęcy, tak rozumiany po prostu, no z tego żyją, utrzymują, kultywują, tak traktują też to jako tradycję niektórzy, prawda, silną gałąź tutaj.
No tak, panie Januszu, ale chodzi o to, że mam wrażenie, że po raz drugi w historii cywilizacji próbujemy udomowić dziki. Dziki się zadomawiają na naszych ulicach, żyją sobie jak psy i koty, rujnują nam...
Doprowadzają do niebezpiecznych wypadków komunikacyjnych.
Tak, rujnują zieleń i tak dalej. Z jednej strony one sobie tam robią co chcą, te dziki, a z drugiej strony istnieje, przepraszam za tak kpienie, jakieś gigantyczne bestialstwo wobec komarów, które się morduje bez żadnego umiaru, bo ludzkość mówi, gryzą nas, więc trzeba je pozabijać, prawda? Więc tutaj ja nie wiem, jak daleko...
Stosując broń chemiczną.
Tak, stosując broń chemiczną. Takie mam przekonanie, Że gdzieś zaczniemy niedługo dyskutować, które zwierzęta należy chronić, a które nie i jaka kategoria, czy kręgowce bezwzględnie tak, a czy pająki to już nie, czy karaluchy też obejmiemy. Mam takie wrażenie, że się ześlizgujemy z jakiejś ścieżki pewnego tradycyjnego podejścia do zwierząt w jakieś dywagacje, które zaczynają być takie troszeczkę jak z Monty Pythona.
Te dywagacje pojawiły się także w czwartek.
Bo w tym coś jest. Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek mamy inne dywagacje. Rozumiem, że pan unika jakby tematów futerkowych.
No, myślę, że więcej na ten temat nie powiemy, bo też potrzebne będą informacje, jak sądzę teraz. Lobby futerkowe nie powiedziało ostatniego słowa i za chwilę dostaniemy jakieś dane, informacje dotyczące tego,
no tak, tylko że
jak to tam funkcjonuje.
Dzisiaj z ekspertami to jest tak, że niedawno, pewnie pan o tym wie, leją się ścieki do Wisły na poziomie rekordowym. To są rekordy w księdze Guinnessa, ilości ścieków komunalnych wylewanych do Wisły. No i jacyś eksperci powiedzieli, że ścieki wylewane komunalne do Wisły rybom nie szkodzą.
Nie, w żadnym wypadku.
No, więc tylko po prostu one się potopiły.
Tak, postanowiły sobie popływać tak trochę bliżej powierzchni.
Czwartkowym tematem jest upolitycznienie gal oscarowych. Pojawiły się rozmaite równościowe koncepty na nagrody. Dziwne rzeczy dzieją się w amerykańskim przemyśle filmowym. Role kiedyś tradycyjnie zarezerwowane dla przedstawicieli rasy białej, teraz być może będą musiały być obejmowane przez inne rasy. Świat ma z tym wielki problem. Posłuchajmy słuchaczy, co sądzą o najnowszych wynalazkach w sprawie Oscarów.
Świat się kończy. To jest taka typowa rewolucja neobolszewicka, ideologiczna.
Jak ja bym był reżyserem, to bym nie zależał na tych Oscarach. Dla mnie by było ważne, żeby się widowni, ludziom podobało. I to by były lepsze zaszczyty niż te Oscary.
Liczba filmów ubiegających się o Oscara i reżyserów, którzy chcieliby tą nagrodę mieć, spadnie. Te wymogi wpisują się pewien trend światowy, który obecnie bardzo mocno ukazuje się w Europie. Wszelkiego rodzaju mniejszości, ale przede wszystkim chyba chodzi o seksualne.
Ja myślę, że Akademii Filmowej ta cenzura zaszkodzi. Za kilka lat będą to odkręcać.
Posunięcie ryzykowne, ale wcale nie jest powiedziane, że nie jest dobre. Przecież nie żyjemy w bajce o Kopciuszku i o Śpiącej Królewnie. Ale pokazujmy tak samo życie, nie? Jakie jest to życie?
Można siąść i płakać w sumie nad widzami, którzy jeszcze nad odbiorcami ewentualnymi, którzy nazywają to mądrością.
Mam takie przekonanie, panie Januszu, że sztuka coraz mniej jest sztuką, a coraz bardziej zajmuje się propagandą, polityką, jakimiś, tak powiem, jakby próbą indoktrynowania nas na różne dziwne sposoby. Jak się ogląda szczególnie produkcje popularne amerykańskie, no to tam wszystkiego musi być po troszeczku, taki zbilansowany musi być zestaw problemów i właściwie ten rodzaj, że tak powiem, nie chcę powiedzieć kultury, ale jakby te pomysły również i pojawiają się w polskich serialach, też ta pedagogiczna, ten pedagogiczny aspekt wychowawczy się też pojawia. Jak daleko to będzie sięgało? To będziemy mieli do czynienia z pedagogiką czy ze sztuką jeszcze ciągle?
No, mam nadzieję i mam wrażenie, że...
Czy Bohun będzie na przykład czarny w przyszłości?
No, to, że gdzieś będzie jakiś taki punkt odbicia i
właśnie, tego,
że świat zatęskni za normalnością, a tymczasem bawi się w najlepsze kombinowaniem wokół równościowych haseł. No, czytałem w kontekście tej konkretnej sytuacji dotyczącej regulacji w branży filmowej, że no w tej rzeczywistości to produkcje Netflixa będą miały największe szanse na Oscary, bo tam no tak, nawet jak wejdziesz na tą platformę, to jest kategoria filmów LGBTQ i coś
i tak
tam
dalej.
Jeszcze. Tak, jest normalnie katalog i tam są proponowane jakieś obrazy, już nie wspominając właśnie o tym przemycie na masową
Januszu,
skalę po prostu
Januszu,
pewnych wartości czy antywartości.
Brniemy w coś, czego nie ogarniamy umysłem, ja przynajmniej nie ogarniam. Kończymy dzisiaj taką smutną konstatacją, że może lepiej zamiast oglądać produkcję Hollywoodu, udać się na deptak, cieszyć się winobraniem, cieszyć się słońcem, naturą.
Zapraszamy wszystkich Lubuszon, a w szczególności...
Zapraszamy na deptak.
A w szczególności mieszkańców naszego zaprzyjaźnionego Gorzowa. Także
podobno wracają afrykańskie upały. Życzymy państwu
pogody, zdrowia, strzeżmy się koronawirusa wbrew rozmaitym spiskowym teoriom, które mówią, że nie istnieje koronawirus. Do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.